tyle czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Długo czekałyśmy, aby nagrać ten podcast, tę rozmowę, obejrzeć ten serial. Macham rękoma w powietrzu, cieszę się niezwykle.
Sukcesja. Tylko tyle.
Na HBO Go.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że Sukcesja to jest w tym momencie najlepsze, co możemy oglądać, jeśli chodzi o seriale.
Z nowości.
No nie wiem, wiesz, bo dla mnie ten serial bardzo wysoko stoi w ogóle w rankingu seriali, które do tej pory obejrzałam, a cały czas się rozkręca, dlatego że mam wrażenie, że ten trzeci sezon, który właśnie pojawił się na HBO i co tydzień dostajemy kolejny odcinek, jest nawet lepszy niż pierwszy i drugi.
To ja tylko, zanim przejdę dalej, powiem, że właśnie zdradziłaś The Wire i nie wiem, czy zrobiłaś to specjalnie, bo przez lata byłaś jednak wierna, że to jest najlepszy serial.
I wiesz co? Myślę, że te seriale mają ze sobą coś wspólnego, dlatego że one opowiadają o społeczeństwie amerykańskim, o bardzo rozwarstwionym społeczeństwie amerykańskim, właśnie w taki sposób, który krytykuje kapitalizm, krytykuje różne patologie, które drążą nasz świat, tylko The Wire opowiada o, i tutaj robię duży cudzysłów, o nizinach społecznych, o najbiedniejszej klasie, a Sukcesja jest właśnie portretem klasy rządzącej, tym górnego 1%. Właśnie tutaj widzimy tych bogatszych z najbogatszych.
To może jeszcze przypomnijmy, Sukcesja to serial, który opowiada o wielkiej firmie medialnej, a właściwie o rodzinie, która tą firmą rządzi. Mamy ojca, takiego szefa całej tej firmy i całego tego wszystkiego, co właściwie wielkiego biznesu, bo to nie są tylko media. On ma czworo dzieci, troje z nich jest bardzo mocno zaangażowanych w tę firmę, w sensie każdy z nich trochę ze sobą rywalizuje, widzi siebie jako następcę ojca. To jest takie bardzo polityczne wewnątrzrodzinne i można powiedzieć, że tak, jest to bardzo szekspirowski serial, jest to serial niezwykle smutny i jest to serial o tym, że właściwie bohaterowie i bohaterki tego serialu nikomu nie mogą ufać, bez względu na to, czy wyszły za tę osobę za mąż, czy się z tą osobą związały, czy są z tą osobą spokrewnione. To jest serial o tym, że właściwie na nikogo nie można liczyć poza nas sobą.
To jest serial o tym, że każdy może ci wbić nóż w plecy i trzeba tego oczekiwać nawet od najbliższej osoby. Pięknie to ujęłaś. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ten serial wcale nie jest taki daleki od rzeczywistości, dlatego że inspiracją dla Jesse'ego Armstronga do stworzenia Sukcesji była prawdziwa historia rodziny Murdochów. Tam też była taka sytuacja, że właściciel wielkiego imperium medialnego w pewnym momencie chciał odejść, chciał się wycofać i podzielić jakoś to swoje imperium pomiędzy swoje dzieci, a koniec końców sprzedał je. Więc zobaczymy, czy to będzie inspiracja do tego, jak się skończy Sukcesja. My jesteśmy, poznajemy w ogóle, cała akcja serialu zaczyna się od tego, że Logan, czyli Nestor rodziny, o którym mówiłaś, trochę gorzej się czuje, zaczyna przebąkiwać o tym, że być może już właśnie trzeba znaleźć tą osobę, która usiądzie w jego fotelu. No i tutaj nagle stado sępów się zlatuje, bo nie tylko rodzina i nie tylko jego dzieci, chociaż to jest główny wątek, ale również inni inwestorzy.
Jest też taki syn, który wydaje się być na początku predestynowany do tego, żeby właśnie przejąć to imperium, bo jest najbardziej w nie zaangażowany. Jest to Kendall, jest to taki najwierniejszy na początku przynajmniej syn. No pod koniec drugiego sezonu jesteśmy w momencie, w którym jest wielki, wielki skandal w całej firmie. Kendall, mimo że jest namawiany przez rodzinę i deklaruje, że weźmie na siebie odpowiedzialność za ten skandal, również seksualny, co też jest bardzo bieżące, bo to jest też opowieść o Me Too w tym momencie, decyduje się nie wziąć jednak na swoje barki tej odpowiedzialności i na konferencji prasowej oskarża o wszystko swojego ojca. Trzeci sezon skupia się na tej walce między tymi dwoma mężczyznami, no i ich takimi dworami.
No właśnie, jak do tej pory te dwa pierwsze sezony jednak bazowały na tym, że mamy tego Logana niepodzielnego, który może zrobić ze swoimi dziećmi wszystko, co chce, w sensie traktuje innych ludzi jak marionetki i to on jest królem. On wszystko kontroluje. Oczywiście ma swoje momenty słabości, ma momenty, w których jego pozycja słabnie.
On nie jest królem, on jest dyktatorem.
Dokładnie, masz rację. I tutaj w tym sezonie mamy wreszcie taką sytuację, która trochę go z tego jego piedestału strąca. To znaczy
on się zaczyna bać.
Zaczyna
to jest
się
nowe.
Bać, a Kendall zaczyna z nim walczyć jego własną bronią, to znaczy informacją, dostępem do informacji, po prostu opowiadając o tym, co się dzieje w firmie. Ty powiedziałaś, że to jest serial ery Me Too. No właśnie, tylko nie mamy tutaj opowiedzianej historii ofiar, te ofiary w ogóle nie istnieją, nie są obecne w sukcesji. Nie mamy historii sprawców, bo jednak cały czas rzecz się dzieje na szczytach władzy, gdzie to nie są osoby, które stosowały tę przemoc, również seksualną, na konkretnych kobietach, na konkretnych osobach, tylko to są osoby, które muszą zarządzić tym kryzysem, który został wywołany przez to, że te sprawy zostały ujawnione, bo one były cały czas zamiatane pod dywan, były pieniądze poszły do ofiar, jakby wszystko zostało przykryte grubą warstwą betonu, żeby nigdy nie wypłynęło.
Tak jak u Epsteina były wyspy, to tu mamy rejsy.
Mamy rejsy i nawet to, co się tam wydarzyło, jest drugorzędną sprawą. Najważniejsze jest to, że trzeba ugasić ten pożar, który w tym momencie płonie.
I to jest bardzo ciekawa perspektywa, że możemy to oglądać, jak bogaci, możni potrafią taki kryzys próbować zakopać, co z nim robią i jak to wszystko wpływa. No w pierwszym odcinku mamy sytuację, gdzie Jerry, która też jest trochę na równi z dziećmi w tym wyścigu o władzę, to jest taka prawa ręka Logana, osoba, która od wielu, wielu dekad zna tę firmę od powszechki, a jednocześnie jest w jakiś tam sposób, można powiedzieć, porządna, tak jest traktowana przez innych.
Ja nie wiem, czy to jest ktokolwiek porządny, ale jest porządniejszych.
Porządniejszych, okej, okay, niech będzie. Że no tych nieumoczonych na przykład w rejsy, tak? To znaczy ona w tym nie brała udziału. Dzwoni po prostu do Białego Domu, żeby potwierdzić, że wciąż na rodzynka, na prezydenta Donalda Trumpa może Logan liczyć. Moim zdaniem rodzynek to jest, bo tak nazywają prezydenta, to jest też taki puszczenie oko, że chodzi o Donalda Trumpa.
Ale on się nie nazywa Donald Trump.
Nie nazywa
się. To jest postać, która jest może trochę inspirowana, ale absolutnie nie jest to Donald Trump. I też mamy w ogóle wątek Conora, który...
Absolutnie, bo moim zdaniem to jest puszczenie oko przez twórców, ale to jest jakaś drugorzędna sprawa.
Też jest, jeśli już jesteśmy przy wątku prezydenckim, to też w tym trzecim sezonie trochę rozkręca się ta myśl i ta idea, która stała za Conorem, czyli jednym właśnie z rodzeństwa.
Najstarszym
i takim najmniej zainteresowanym władzą, przynajmniej teoretycznie.
Najdziwniejszym, tym takim człowiekiem, który gdyby nie fakt, że jest synem tego, a nie innego człowieka, to właściwie nie wiadomo, gdzie by wylądował.
I ja myślę, że on ma właśnie największe zadatki na Donalda Trumpa. On jest, ma na przykład 5 farm, kupionych oczywiście za pieniądze swojego ojca, pod którymi jest podziemne jezioro i opowiada w pewnym momencie małemu dziecku, którego zapytało, co on właściwie robi, to mówi, że no ma to podziemne jezioro i kiedy zaczną się te wojny o wodę, to on będzie nią dysponował i wtedy będzie bardzo bogaty i będzie miał tą władzę, bo będzie miał tą wodę. To jest taka historia, która może nie pasuje do całości, ale pokazuje, jakim on jest człowiekiem i on też w tym trzecim sezonie bardzo mocno skupiamy się na tym jego marzeniu, które już było wcześniej wyartykułowane, to znaczy na tym, że on chce zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych.
To jest serial też polityczny.
To jest serial przede wszystkim polityczny. To jest serial, który z jednej strony nam pokazuje, jak działa kapitalizm. Pokazuje nam to, jak nieograniczoną władzę mają ludzie zamożni, jak bardzo mogą manipulować światem, dostosowywać go do swoich potrzeb i kreować go, no bo jednak mamy do czynienia z korporacją medialną. I bardzo często tam się przejawia to, w jaki sposób rodzina Royów może wpływać na to, co się dzieje na świecie, taki, a nie inny sposób o tym świecie opowiadając.
I to jest bardzo ważne, co ty powiedziałaś przed chwilą, ponieważ Matthew McFadden, który gra jedną z ciekawszych postaci, on gra męża Shiv, jedynej córki Logana i jest też szefem, dyrektorem tych różnych stacji informacyjnych. I Logan wprost do niego mówi, to nie przejdzie, to musisz ze mną skonsultować, ta informacja musi być ze mną skonsultowana. I to z kolei mi przypomina inny serial, który jest przecież na prawdziwej historii oparty, czyli Na cały głos. Serial o Rogerze Ailesie, który właśnie stworzył Fox News w tej roli Russell Crowe.
Które zresztą należało do Ruperta Murdocha, więc
właśnie, to, się więc cały to wszystko, czas... się, wszystko mi się, wszystko się łączy, więc bardzo to jest tożsame. Jakby mam wrażenie, że pokazuje też tę stronę, która nie jest jakoś mocno wyeksponowana, ale bardzo widoczna. Ja bym chciała też powiedzieć, dlaczego też ten serial jest nie tylko o tym, ale też jest serialem, który ma w sobie bardzo dużo takiego humoru i takiej satyry.
Nie, no to jest komedia po prostu. Tego serialu nie da się inaczej odczytywać jako komedię. Dla mnie to nie jest serial dramatyczny. Tam jest bardzo wiele wątków...
Są postaci pewnie nawet.
Przegnę, ale powiem, że dla mnie Sukcesja jest w pewnym sensie The Office, tylko o bogaczach. Bo mamy tam całą strukturę korporacyjną, wszystkie przywary, rzeczy, które pojawiają się, kiedy mamy hierarchię rządzenia, kiedy mamy jakiś podział obowiązków, szefa, poddanych, no bo właściwie nie o pracownikach, tylko o poddanych tutaj w tym momencie mówimy. I na tym są budowane gagi. Na tym jest budowana zabawa. Oraz na tym, że po prostu można pękać ze śmiechu, kiedy widzimy tą hipokryzję, to zadęcie, ten absurd tego bogactwa, kiedy wiesz, no mamy... W jakieś miejsce lecą dwa helikoptery, dlatego że dwóch facetów, którzy są ojcem i synem, ze sobą nie gadają, a potem jadą dwoma wielkimi SUV-ami z gromadą ochroniarzy w kolejne miejsce, bo nie mogą usiąść w jednym samochodzie, bo tak bardzo się nienawidzą. I to sprawia wrażenie rzeczywiście trochę takie, jakbyśmy oglądali jakąś średniowieczną opowieść o królach, którzy są noszeni w lektykach. To jest po prostu aż kłujące w oczy.
To prawda, ale są też postacie, które są zbudowane głównie na tym, że mają być zabawne. Na przykład jeden z synów, czyli Roman, moim zdaniem jest taką postacią, która ma nas przede wszystkim bawić.
To jest osoba, która ma komentować, robić puenty do
różnych
scen.
On jest błaznem na tym dworze królewskim, prawda?
A jednocześnie ma swoje wpływy i też zostaje członkiem pewnych akcji, że tutaj gdzieś się zaplącze w jakąś absurdalną historię z tym, że ojciec zrobił go szefem. No właśnie, tutaj mamy kolejne żarty z tego, jak wygląda ta wielka korporacja.
Jeff Bezos moim zdaniem jest obecny w tym momencie, kiedy on coś knoci z startem wielkiej rakiety i jest wielka katastrofa, która zagraża setką istnień, a on to wszystko śledzi na jakimś bankiecie.
Tak, i to tam rakieta wybucha, no i jest podejrzenie, że być może ktoś tam zginął, więc on jest przerażony, bo on za to odpowiada i pewnie pójdzie do więzienia. Natomiast na szczęście i tu Jerry, zresztą ich relacja to jest w ogóle opowieść.
Wspaniały w ogóle wątek. Jerry, czyli starszej kobiety w relacji właśnie z tym takim młodym, trochę
najmłodszym
takim wilczko-błaznem.
Tak, mocno, mocno też erotyczna sytuacja. No i ona mu mówi, że tam nikt nie zginął, tylko tam dwie urwane ręce i trzy kciuki. I on mówi, na szczęście. No więc jest tam... Nie można tego inaczej rozpatrywać niż komedii. To jest po prostu przezabawny serial, a właśnie niekoniecznie zbudowany z gagów, tylko po prostu śmieszny z samego zarania.
Ale też pokazuje, że właściwie niektórzy dochodzą do tego, znaczy to zabrzmi jak banał, ale jest taka postać dużo młodszego chłopaka. Ja nie pamiętam, jak on się nazywa. On jest w teamie Kendalla.
Że to jest kuzyn Greg.
Kuzyn Greg, oczywiście. Ja nie mam pamięci niestety do imion i na szczęście mam ciebie. Kuzyn Greg jest takim przykładem niezbyt rozgarniętego dwudziestokilkulatka, który byłby irytującym stażystą w jakimś innym miejscu, gdyby nie fakt, że właśnie jest z tej rodziny. A fakt, że jest z tej rodziny sprawia, że po prostu trafia w oko cyklonu i staje się jedną z najbardziej wpływowych osób w całym tym konflikcie. A te niektóre sytuacje, które robi i to, co robi, co wypowiada, no jest tak absurdalne, że po prostu cały czas się zastanawiam, dlaczego nikt go jeszcze nie zwolnił z tej roboty.
No, kuzyn Greg jest przede wszystkim ciekawą postacią, bo to jest osoba, która po prostu była we właściwym czasie we właściwym miejscu. I na tym buduje swoją pozycję, bo nagle okazuje się, że ten kretyn, osoba, która się zupełnie do niczego nie nadaje, a już na pewno nie do zarządzania wielką korporacją, nagle jest w ścisłej czołówce ludzi podejmujących decyzje. Tylko właściwie dlatego, że przez przypadek wpadł na to, że może warto zachować jakieś papiery, a nie wrzucić je do niszczarki, które inna niekompetentna osoba mu zleciła. Więc to wszystko brzmi absurdalnie.
Tylko dlatego zleciła, bo jest mężem tej jedynej córki, czyli tej Shiv, który po prostu dostał takie zadanie, no bo jest trochę z rodziny, trochę nie z rodziny, no to właściwie jak go w to wrzucimy i on to ogarnie i coś tam sknoci, to się go rzuci na pożarcie, a jak nie, no to okej, to będzie załatwione.
Ale to jest wybitnie komediowa postać, jedna z najbardziej komediowych postaci. Razem z Gregiem właśnie tworzył taki duet takiego Flipa i Flapa, którzy cały czas nas rozbawiają i to głównie ze względu na swoją nieudolność i jakieś kolejne porażki, kolejne katastrofy, które powodują, kolejne porażki, które ponoszą. No nie powiedziałyśmy, zostawiłyśmy sobie trochę na koniec, żeby poopowiadać o Shiv. Ja od początku miałam do niej bardzo dużo ciepła i sentymentu, bo myślę sobie, że jest jedyną kobietą w tej rodzinie, bo matka właściwie rodzeństwa Rojów, porzuciła ich w tym pewnym sensie. Ona jest wykluczona poza rodzinę. Ona jest wykluczona przez swoje dzieci i przez swojego byłego męża, ale też jest, jak wiemy z serialu, po prostu wredna i okropna i okrutna. I też po tych odcinkach z nią trochę rozumiem, dlaczego oni nie chcą mieć z nią nic wspólnego.
Chociaż ona też swoją rolę odgrywa.
Tak. Jest też często w tle. Jako taka postać, która się odnosi, do której się odnosisz, to znaczy mówisz coś tam o swojej matce. Więc nawet jest, jak
żona
jest nieobecna.
Logana też była w poprzednich sezonach bardziej obecna, teraz nie.
I jest bardzo wiele bohaterek, ale chciałam jeszcze do tej Shiv wrócić, bo miałam do niej ogromny sentyment na początku i bardzo jej kibicowałam, no bo cały czas jakby toczy się o to samo gra, to znaczy kto przejmie władzę po Loganie. Kiedy on już wreszcie umrze albo będzie niesprawny do tego, żeby zarządzać firmą. I cały czas myślałam, że to Shiv będzie najlepszym wyborem i to jej kibicowałam. Natomiast ona się już tak bardzo zdemoralizowała i też od osoby, która jest niezainteresowana i która chce gdzie indziej inwestować swój czas, swoją energię i swoje życie, przeszła do właśnie tego największego predatora, największego drapieżnika w całej zestawie rodzinnym. No i w tym trzecim sezonie już jej w ogóle nie kibicuję.
Ale też myślę, że to jest ważna droga, którą ona przeszła i to, co pokazują twórcy serialu, że ona rzeczywiście od osoby, która jest tą właściwie jedyną osobą, której można kibicować jakoś w tym serialu z takim, nazwijmy to, czystym sumieniem, do takiej osoby, która właśnie przez to, że ona gdzieś zagubiła siebie i że to moim zdaniem najbardziej na jej przykładzie widać, że te pieniądze tak bardzo deprawują i ta wizja władzy jest po prostu zbyt kusząca. No i to jest też smutny wątek tego, że ona, mimo że ma męża w tym ścisłym centrum, no to ona temu mężowi nie ufa, ona się z nim nie dzieli, ona podejmuje decyzje bez niego, ona właściwie zostawia go gdzieś z tyłu. Też ciekawy wątek w ogóle ich związku i relacji z poprzednich sezonów, więc mam wrażenie, że w tym serialu można opowiadać o bardzo wielu rzeczach, ale to jest jeden z tych seriali, które naprawdę trzeba zobaczyć.
Jeszcze tylko nie powiedziałyśmy o rodzinie jako o rodzinie, czyli o tym,
bo
że...
to smutne.
No to jest, jak można to określić, dysfunkcyjna chyba, tak? Byśmy powiedziały.
Dysfunkcyjna, przemocowa. To jest po prostu, no to co oni między sobą, jakby, co robią między sobą, to jest przemoc. To jest bardzo ciekawe, bo wiesz, w Polsce jest bardzo wiele firm rodzinnych. No, to jest duża część biznesu.
Na szczęście nie, tak wielkich chyba nie ma.
Ale to nawet imperiów. Nie o to chodzi, bo to wiesz, bo to jest kwestia schedy, to jest kwestia takiej właśnie tej sukcesji, tego przyjmowania różnych przywilejów.
No bo cały czas ta rzeczona sukcesja się nie wydarza. W kolejnym sezonie myśmy też widziały niecały sezon trzeci, nie widziałyśmy dwóch ostatnich finałowych odcinków, to jednak nadal nie mamy tego ostatecznego rozwiązania. I trochę jest taka koncepcja, że każdy z kolejnych sezonów jest opowieścią o jednym z potencjalnych sukcesorów, który upada, któremu się nie udaje, który ponosi porażkę. Ja bym z tym polemizowała, to nie jest takie czyste i jednoznaczne.
Ja też się zgadzam z tobą, to moim zdaniem nie jest oczywiste.
Ale coś w tym jest. W sensie widzimy, że żaden z nich być może się nie nadaje do tego, albo żaden z nich po prostu nie powinno tego robić.
Pytanie, czy Logan powinien to robić, bo moim zdaniem ten serial jest też o tym, że to, że taki człowiek ma takie wpływy, taką władzę i takie możliwości, to nie jest dobre ani dla tej rodziny, ani dla Stanów Zjednoczonych, ani dla dobra publicznego, dla nikogo poza nim samym. I że właściwie odpowiedź jest taka, nie ma właściwej osoby, która by mogła mieć jako jednostka tak dużą władzę.
Ale to też jest właśnie trochę serial, w którym możemy się wszyscy odnaleźć. I nie dlatego, że jesteśmy obrzydliwie bogaci, tylko dlatego, że właśnie on opowiada o trudnych relacjach rodzinnych, o jakichś problemach z dzieciństwa, niewyjaśnionych żalach.
Zawodach.
Cierpieniu, takich gierkach emocjonalnych. Po prostu cały czas ci ludzie tak bardzo są dla siebie podli i nie dlatego, że się wyzywają od najgorszych, czy stosują przemoc fizyczną, tylko dlatego, że właśnie cały czas toczą między sobą wojnę nerwów, wojnę emocji i nie mrugnie oko, jak potrafią sobie właśnie wbić sztylet w plecy.
Właściwie mam wrażenie, że jedyna relacja oparta na zaufaniu w tym serialu to jest między Jerry a Romanem.
No właśnie, więc tutaj jest... To między, jest też dobra puenta.
Między nianią de facto, bo trochę tak działa, a dzieckiem, które jest przestanianie wychowywane.
No i z mocnym podtekstem erotycznym, więc tutaj...
Dziwna puenta tej części naszej audycji.
Nie powiemy wam, czy w trzecim sezonie tutaj coś się będzie działo, żeby nie spoilerować.
No ale to jest właściwie jedyna taka jakoś tam szczera, szczera relacja i moim zdaniem też dlatego, że reszta rodziny nie ma do tego dostępu. Bo reszta rodziny nie wie po prostu na początku trzeciego sezonu, nie zdradzimy, czy później się to zmienia, że między nimi coś się dzieje.
Na pewno dla mnie najfajniejszą rzeczą, z którą się najbardziej śmiałam i mnie cieszyła, jest cała wielka krytyka takich fałszywych liberałów, czy fałszywej lewicowości, bo mamy w pewnym momencie sytuację, kiedy Kendall odwraca się od rodziny i udaje, że jest po stronie biednych, wykluczonych. On już wcześniej próbował rapować.
Zatrudnia taką prawniczkę, która się w tym specjalizuje i jest taką twarzą właściwie kobiet molestowanych, które padły ofiarą przemocy.
Tak, i on się maluje na takiego feministę, na osobę, która chce być bardzo inkluzywna, równościowa, chce traktować swoich pracowników z szacunkiem, nawet nie z szacunkiem, tylko właściwie jak równych sobie. On teraz tutaj wchodzi w lud, jest częścią tego ludu i jako trybun ludowy występuje przeciwko przebogatej rodzinie Rojów. No nie, stary. Byłeś tam przez całe swoje życie, rządziłeś tą firmą i wiemy, że się po prostu mścisz na swoim ojcu, a nie nagle zaczynasz być osobą, która wyraża w jakiś sposób wolę klasy średniej czy klasy niższej. I to widać i to jest w piękny sposób punktowane. I on robi z siebie tak doskonale kretyna. No, wspaniały sezon, wspaniały.
Ale trochę też w pewnym momencie to się sprzedaje. To znaczy nie wszyscy od razu widzą, że to jest szopka. I moim zdaniem to też jest ważny wątek.
Tak, i bardzo mnie też ciekawi, jak to będzie rozwiązane na końcu.
Ja trochę przyznam, bo my rzeczywiście dostałyśmy trochę tych odcinków i to jest taka tortura, bo nie jest tak, że teraz oglądamy co tydzień sezon, tylko mamy tak 7 odcinków, później musimy odczekać, aż wszystkie się pojawią, te 7 na...
O, na pewno nam teraz wszyscy współczują po prostu, że myśmy widziały już tak większość sezonu. O, jakie one są biedne, że muszą tyle czekać. A my tutaj kropelka po kropelce po jednym dostajemy, więc absolutnie nie żalimy się na swoją sytuację.
Nie żalimy się, ale ja się nie mogę doczekać. I to była moja puenta, że nie mogę się doczekać tych dwóch finałowych, że przebieram nogami i chyba będę co tydzień w te poniedziałki po prostu oglądać dała kolejny odcinek, tak żeby utrzymać,
przypomnieć sobie
i utrzymać tę atmosferę. Jesteśmy też bardzo ciekawe, jakie są wasze wrażenia po pierwszym odcinku, jeżeli go widziałyście. Na Szkoda Czasu na Złe Seriale na profilu na Facebooku czekamy na wasze wrażenia, bo wiemy, że wiele z was i wielu z was czekało, aż ta sukcesja wróci.
No i też od razu się tłumaczymy z tego, że czasami jesteśmy trochę oględne i nie mówimy zbyt dosłownie o tym trzecim sezonie, ale to też dlatego, żeby wam nie psuć zabawy.
Spoilerom mówimy stanowcze, raczej nie.
I też oczywiście są takie momenty typu urodzinowa impreza Kendalla, czy inne sytuacje, kiedy Logan się gorzej czuje, które są naprawdę mocne. Mamy też świetnych gości w tym sezonie. Już wcześniej się nawet tym ekscytowałyśmy, bo jest tam Aleksander Skarsgård.
Czyli ten aktor znany między innymi z Wielkich Kłamstewek.
I Adrien Brody. I oni oczywiście byli reklamowani jako ci, którzy nam zrobią ten następny sezon. Tak naprawdę nie ma ich za dużo, to są epizodyczne role, ale też świetnie wplecione w to całe kłębowisko żmij, które od dwóch sezonów obserwujemy.
A ja jeszcze tylko przypomnę fanom Adriena Brody'ego, że w serialu Peaky Blinders w jednym z sezonów grał jedną z ważnych ról, szefa włoskiej mafii.
Adrien Brody w ogóle jest znany jako świetny aktor epizodyczny w serialach i w filmach i bez względu na niego Sukcesję należy i trzeba obejrzeć.
Na HBO Go można to zrobić. Oczywiście zapraszamy na nasze media społecznościowe, profil na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale i profil na Instagramie. I w sobotę po 18 na antenie Radia Tok FM po 18.40 porozmawiamy trochę o protestach wśród pracowników Netflixa i innych takich mini skandalach w świecie platform streamingowych.
Mini skandalach z maxi znaczeniem.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tokfm.pl.